Ludzie Biblii. Maryja, matka poczyna syna. Przypomnijmy te wydarzenia słowami z Ewangelii. W pierwszym rozdziale Mateusza czytamy: po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. To opowiadanie bardzo treściwie ujmuje wydarzenia, które zapowiedział prorok Izajasz. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Józef nie wiedział, jak doszło do poczęcia Jezusa. Zauważył tylko, że Maryja jest brzemienna. A o tym, jak do tego doszło, opowiada nam Ewangelia Łukasza, malując scenę zwiastowania. Gdy czytamy już samą relację z tej sceny, może nas zaskoczyć określenie czasowe umieszczone na początku. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła. Czy Bóg był w jakiś sposób zmuszony do tego, by przy wcieleniu trzymać się jakichkolwiek terminów? Bynajmniej. Święty Paweł głosił, że gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty. Tylko Bóg wiedział i wie, dlaczego wybrał tę chwilę na wcielenie swego Syna. Oczywiście, że wszystko wiedzący Bóg działał tu z pewnym wyprzedzeniem, bo samo poczęcie musiał poprzedzić cały ciąg wydarzeń, a więc musiało je poprzedzić przede wszystkim poczęcie i narodzenie Maryi, w której Bóg od wieków widział matkę dla swojego Syna. Z nauczania Kościoła wiemy, że Maryja została poczęta bez grzechu. Co to znaczy? Wszyscy ludzie, wszystkie dzieci Adama i Ewy rodzimy się z piętnem grzechu pierworodnego, które dziedziczymy po naszych pierwszych rodzicach. To piętno grzechu sprawia, że jesteśmy w jakiś sposób uzależnieni od szatana, który naszych prarodziców skłonił do grzechu. A więc z pewnym uproszczeniem mówiąc, rodzimy się już w jakiś sposób uzależnieni od szatana. Bóg pragnął, aby człowieczeństwo, jakie zostanie przekazane Jego Synowi, było wolne od jakiegokolwiek śladu grzechu. Dlatego już wcześniej Bóg uwolnił Maryję od brzemienia, od dziedzictwa grzechu pierworodnego, aby Synowi Bożemu mogła przekazać człowieczeństwo nieskażone grzechem. Syn Boży nie mógł bowiem podlegać w jakikolwiek sposób szatanowi. Kolejnym wydarzeniem, które z woli Bożej poprzedziło poczęcie i narodzenie Jezusa, było posłanie tego, który miał zapowiedzieć pojawienie się Syna Bożego wśród ludzi. Miał ludzi przygotować na spotkanie z Nim. Z Ewangelii Łukasza dowiadujemy się, że 6 miesięcy przed wcieleniem Syna Bożego został poczęty Jan Chrzciciel. Te i inne jeszcze wydarzenia, których nie jesteśmy w stanie wyliczyć, poprzedzały poczęcie Jezusa. Powróćmy teraz do czytania opowieści o zwiastowaniu. W 6 miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. W poprzednim odcinku mówiliśmy cośkolwiek o pochodzeniu Maryi. Dziś postarajmy się towarzyszyć jej przeżyciom podczas sceny zwiastowania, która w tej formie prostego opowiadania ukazuje nam najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości i równocześnie najgłębszą prawdę naszej wiary. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Nie wiemy, w jaki sposób dokonała się ta wizja. Maria zmieszała się, słysząc skierowane do siebie słowa niezwykłej pochwały. Została nazwana pełną łaski, napełniona łaską, która w niej trwa i czyni ją niezwykle miłą, pociągającą. Zaniepokoiła się, wiedząc, że i duchy ciemności posługują się pochwałami dla pozyskania sympatii ludzkiej. Ale chwilowy niepokój rozwiały dalsze słowa posłańca, który zapewne najpierw przedstawił się Maryi, tak jak to zrobił w poprzedniej scenie, gdy rozmawiał z Zachariaszem. Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. Ewangelista ze względu na formę opisów nie powtarza już tego przedstawienia. Potem powtórzył sens swego pozdrowienia, potwierdzając to, że Bóg zawsze patrzy na Maryję z miłością, a następnie przedstawił istotę swojej misji. Anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. W wypowiedzi anioła nagromadzone są różne zapowiedzi mesjańskie Starego Testamentu. Ale choć anioł posługuje się tu słowami Starego Testamentu, my nadajemy im już nowy sens. Dzięki naszej wierze w Jezusa stajemy się dziećmi Abrahama, poddanymi Dawidowego potomka i jesteśmy członkami domu Jakuba, stajemy się bowiem nowym Izraelem. Prawdopodobnie już w tym miejscu Maria zrozumiała, że Bóg obrał ją na matkę Mesjasza, ale nie zawahała się stawiać pytań, chcąc być może ustalić, czy Bóg wie o jej postanowieniu życia w dziewictwie pomimo zawarcia małżeństwa z Józefem i co Bóg z tym jej postanowieniem zamierza zrobić. Dlatego śmiało pytała, jakże się to stanie, skoro nie zna męża. Maria oczywiście nie udaje, że nie jest zamężna. Nie, czasownik znać, poznać męża czy poznać żonę mówi najczęściej o intymnych stosunkach małżeńskich. Maria nie planowała takiego poznania swojego męża. Dialog w tej scenie jest niezwykle treściwy. Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Maria pierwsza w dziejach staje się powierniczką tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Ten sam Duch Święty, który przy stworzeniu świata unosił się nad pierwotnym chaosem wszechświata i porządkował go, teraz stąpi na nią, aby w niej dokonać poczęcia syna. Osłoni ją moc Najwyższego, ta sama moc Boża, która w postaci słupa ognia albo słupa obłoku towarzyszyła Izraelitom podczas wędrówki przez pustynię i broniła ich przed Egipcjanami, zalewając nieprzyjaciół ludu wodami Morza Czerwonego. Ta sama moc, która pod postacią obłoku osłaniała pokrywy Arki Przymierza, uważaną za tron Boga, albo też osłaniała lub wypełniała przybytek, ta sama moc, która opuszczała jerozolimską świątynię, aby razem z wygnańcami udać się do Babilonu. Ta sama moc osłoni ją, czyli obejmie ją swoją obecnością. Bóg obejmie ją swoją obecnością. A Słowo Boże w niej stanie się ciałem. Trzecia osoba Trójcy, nazywana Synem Bożym, wypełni Maryję jako nowa obecność Boga w świecie. Nowy sposób przebywania Boga pośród ludzi. Boga, który jest wśród nas, by zbawiać. Wszak Jego imię Jezus znaczy Bóg zbawia, Jahwe jest zbawieniem. Czy Maryja to wszystko zrozumiała? Bóg, który odkrywa przed człowiekiem prawdę, może go tak olśnić, że najgłębsze nawet prawdy stają się dla niego jasne i żywe. Maryja została powołana do niezwykłej roli i Bóg już podczas zwiastowania z pewnością tak ją olśnił tą prawdą i rolą, do jakiej została wybrana, iż dobrze wiedziała, co się z nią dzieje i w jakich tajemnicach uczestniczy. Na dodatek otrzymała pieczęć o prawdziwości wydarzenia, że to, co przeżyła, nie było snem. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Tu właśnie mamy jakby wyjaśnienie informacji, że anioł w szóstym miesiącu został posłany do Maryi. Choć Maryja nie miała już wątpliwości, posłaniec jednak dodał jeszcze, że dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Tymi słowami wyraziła zgodę. Odtąd jej życie stało się rzeczywiście niepowtarzalną służbą zbawieniu, jakiego Bóg dokonał w Chrystusie swoim Synu. Może wcześniej zdążyła się przyzwyczaić do myśli, że będąc dziewicą, nigdy nie będzie matką, nie przeżyje radości macierzyństwa, ale też nie zazna trudów i niepokojów matki. Mimo to na wezwanie Boże jednak odpowiedziała bez wahania. Wątpliwości pojawiły się tylko wtedy, gdy nie była pewna, czy będzie mogła zachować dziewictwo. Z radosnym pośpiechem więc pobiegła do wspomnianej przez anioła Elżbiety, na pewno także po to, aby jej usłużyć, ale przede wszystkim po to, by odkryć swoją tajemnicę przed osobą, którą anioł jakby specjalnie podpowiedział jej jako powierniczkę. Z nią mogła o tym wszystkim porozmawiać. Choć domyślamy się, że gdy tylko wyraziła zgodę, gdy tylko powiedziała fiat michi, niech mi się stanie, dokonało się poczęcie Syna Bożego, dokonało się wcielenie. Nie wiemy natomiast, czy Maryja to jakoś odczuła, może właśnie potrzebowała jakiegoś potwierdzenia, że już jest matką. Elżbieta zaraz od progu powitała ją jako Matkę Pana. Zaledwie kilka dni upłynęło od zwiastowania, a ona już została rozpoznana jako Matka Pana. A dziecię, którego jeszcze nie było widać, już dokonywało cudownych przemian. Błogosławiona jesteś między niewiastami, mówiła Elżbieta, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. A więc to wszystko było prawdą. Maryja została rzeczywiście matką. Matką nie tylko tego, który wybawił lud swój od ich grzechów, ale jak to pięknie śpiewamy w liturgii, została matką swego Stworzyciela. Wyśpiewała więc chwałę Bogu, który zaprosił ją do czynnego udziału w dziele zbawienia świata. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją.